Cześć, witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku z serii Największe górskie tragedie. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie o drugiej chińskiej wyprawie na Everest, która miała miejsce w 1975 roku i podczas której prawdopodobnie odnaleziono zaginione ciało jednego z himalaistów. Ta historia wydaje mi się, że jest interesująca pod wieloma względami. To właśnie wówczas zainstalowano drabinę na drugim stopniu na Everestie. Podczas tamtej wyprawy doszło do pierwszego kobiecego wejścia na tę górę. Także jest tam dużo takich ciekawych aspektów. Nie przedłużając, zapraszam Was do dzisiejszego odcinka. W jednym z ostatnich materiałów wspominałem Wam, że przygotowuję odcinek przedstawiający ślady z ostatniej wspinaczki Mallory'ego i Irvina na Everest i w którym trochę porozważamy, czy zdobyli, czy nie zdobyli oni szczytu. Oczywiście będziemy bazować na dowodach, które po latach zostały odnalezione na górze. Jednak zanim pojawi się ten materiał, posłuchajcie historii chińskiej wspinaczki na najwyższą górę świata z 1975 roku, gdyż jest ona istotna w kontekście omawiania ataku na szczyt George'a i Andrew, który miał miejsce ponad 50 lat wcześniej. Niedawno na kanale pojawił się materiał z pierwszej chińskiej ekspedycji na Everest i ten odcinek można uznać za jego kontynuację. Czyje ciało odnaleźli Chińczycy na wysokości ponad 8000 metrów w 1975 roku? Zapraszam Was na dzisiejszy odcinek. Rozdział pierwszy. Wyprawa. Tak naprawdę Chińczycy chcieli wrócić na Everest bardzo szybko. Decyzja o tym zapadła w 1965 roku, gdy Narodowa Komisja Sportu zatwierdziła plan ponownej wspinaczki, której tym razem miał towarzyszyć duży zespół naukowców. Niestety zainicjowana przez Mao Tse-tunga rewolucja kulturalna przekreśliła te plany i ostatecznie ekspedycja na Everest wyruszyła dopiero 10 lat później. Podobnie jak w 1960, również 15 lat później wyprawę zorganizowano z naprawdę wielkim rozmachem. Wzięły w niej udział 434 osoby, wśród których znajdowali się alpiniści, kartografowie, meteorologowie, geodeci, żołnierze ochraniający wyprawę oraz członkowie partii. Co ciekawe, według chińskich relacji, wszyscy mieszkańcy Tybetu żegnali alpinistów takimi radosnymi pozdrowieniami, tańcem, śpiewem i oczywiście tradycyjną maślaną herbatą, za którą raczej Europejczycy do dziś nie przepadają zbytnio, ale można w tych relacjach dostrzec, że wszyscy mieszkańcy Tybetu życzyli alpinistom szczęścia i cieszyli się, a żołnierze armii ludowo-wyzwoleńczej towarzyszyli ekipie tylko po to, aby odśnieżać, przecierać, a w niektórych miejscach naprawiać drogę pod Everest. No tak, wydaje się to oczywiste, z pewnością żołnierze w zajętym przez Chiny Tybecie znajdowali się tylko po to, aby odśnieżać drogi. Przez wiele lat okupacji pewnie byli już w tym mistrzami. Rok przed drugą wyprawą na Everest rozpoczęły się takie intensywne treningi, które miały wyłonić najsilniejszy skład. Kierownikiem ekspedycji został znany z poprzedniego materiału o chińskich alpinistach Shi Zhanchun, a jego zastępcą Xu Jing, o którym również już słyszeliście, bo był on jednym z uczestników tych pierwszych wypraw szkoleniowych, kiedy to radzieccy alpiniści szkolili Azjatów. Z kolei wysłannikiem z ramienia partii został Wang Fuzhou i była to postać już wówczas znana, ponieważ to on w 1960 roku był jednym z trzech osób, która zdobyła szczyt Everestu. Pewnie niektórzy z Was mogą się zastanawiać, dlaczego Chiny ponownie zorganizowały tak wielką ekspedycję na Everest i powodów ponownej wspinaczki Chińczyków było co najmniej kilka. Po pierwsze była to chęć uczczenia 20-lecia rozpoczęcia projektu rozwoju alpinizmu w Chinach, lecz przede wszystkim potwierdzenie społeczności międzynarodowej, że Chińczycy są w stanie zdobyć szczyt Everestu, ponieważ ich poprzednie wejście od lat podważano. Kolejnym celem były ponowne pomiary wysokości najwyższej góry świata, a także wprowadzenie pierwszej kobiety na wierzchołek Everestu. Wyprawa o nieznanych wcześniej rozmiarach zalała lodowiec Rongbuk setkami tragarzy i tonami ekwipunku. Kurtki wypełnione kaczym puchem uszyto w Szanghaju, a w Pekinie stworzono aluminiowy trójnóg, taki statyw geodezyjny, który alpiniści mieli wnieść i zamontować na szczycie. W lutym, czyli na kilka tygodni przed wyprawą, uczestnicy ekspedycji rozpoczęli przygotowania do oblężenia góry. Klasztor Rongbuk, który zachwycił ponad 50 lat wcześniej brytyjskich himalajstów, został zniszczony przez Chińczyków, a jego ruiny były wykorzystywane przez uczestników wyprawy na Everest w 1975 roku. Mnisi już wiele lat wcześniej zostali wypędzeni z klasztoru. W ekspedycji na Everest uczestniczyło 38 kobiet, zarówno Chinek, jak i Tybetanek, i miało to promować równość w ramach socjalizmu o tej chińskiej specyfice. W sumie ekipa liczyła 125 wspinaczy, choć większość tego składu miała dużo większe doświadczenie górskie niż ich rodacy 15 lat wcześniej, to niektórzy z chińskich alpinistów wspinali się tak naprawdę dopiero od roku. W zespole znaleźli się także weterani z 1960 roku, nawet ci, co stracili w wyniku odmrożeń palce, mimo to ich wielka ambicja pchała ich naprzód, by zdobyć szczyt. Zdarzyła się nawet sytuacja, że jeden z alpinistów przewracał się podczas podejścia do wyższych obozów, bo w wyniku amputacji palców nie mógł po prostu utrzymać w dłoniach czekana i dopiero interwencja kierowników zmusiła go do powrotu na dół i rezygnacji z dalszej wspinaczki. Wówczas wszyscy mieli w pamięci heroiczną walkę himalajstów chińskich z drugim stopniem, czyli tą taką trudną formacją skalną, ostatnią barierą przed szczytem. Jeden z alpinistów przypłacił te zmagania z drugim stopniem amputacją obu stóp. Luo Zhisheng, dyrektor do spraw logistyki zespołu alpinistycznego, taką pełnił funkcję na wyprawie i tych dyrektorów, kierowników było wówczas kilkunastu, skontaktował się z firmą produkującą samoloty z prośbą, aby ta stworzyła składaną, lekką drabinę dla himalajstów, która miała zostać wniesiona na wysokość około 8700 metrów i zamontowana na drugim stopniu. Polecenie zostało wydane i tak też się stało. Aluminiowa drabina składała się z kilku łączonych ze sobą fragmentów, a każdy z nich miał długość 120 cm. W fabryce wyprodukowano także mnóstwo innych drabin dla wyprawy. W sumie ważyły one kilkaset kilogramów i miały być rozstawiane nad szczelinami lodowymi i w tych trudnych technicznie miejscach, które znajdowały się pomiędzy obozami. Miasto Linzi zostało wytypowane do przekazania zapasów węgla drzewnego dla ekspedycji. Z olbrzymiej bazy do bazy wysuniętej poprowadzono kilka kilometrów kabli, które zapewniały stałą łączność. Codziennie rano odbywały się ćwiczenia fizyczne, a w głośnikach brzmiało radio Everest, które zostało założone specjalnie dla tej wyprawy. Dla kucharzy zbudowano piec do przyrządzania potraw, stworzono placówkę meteorologiczną, której zadaniem było takie stałe monitorowanie pogody, a w namiocie medyków na bieżąco kontrolowano zdrowie himalajstów. Stworzono także boisko do siatkówki, gdzie często w ramach rozrywki rozgrywano mecze i można powiedzieć, że wtedy baza to było naprawdę takie małe miasteczko. Chińczycy w 1975 roku chyba jako pierwsi w historii poprowadzili jaki aż na wysokość 6500 metrów. Już 22 marca udało się dotrzeć na przełęcz północną, czyli na wysokość 7000 metrów. I o rozmachu tej ekspedycji może świadczyć fakt, że Brytyjczycy, kiedy zdobywali w latach 20. Everest od strony północnej, to na tej samej przełęczy ich obóz składał się z dwóch, czasami trzech lub czterech namiotów, a w 1975 roku Chińczycy rozstawili tam aż kilkanaście namiotów, czyli więcej niż znajduje się w niektórych bazach. Na polskich i też zachodnich wyprawach w Himalaje przeważnie wszyscy wspinacze brali udział w zakładaniu obozów, przenoszeniu ekwipunku i poręczowaniu drogi. Przy okazji zdobywali niezbędną aklimatyzację, a gdy wszystkie obozy były już gotowe, to wybierano najmocniejszy zespół, którego zadaniem było wejście na szczyt. W 1975 roku Chińczycy działali w zupełnie innym stylu. Od początku alpiniści zostali podzieleni na kilka zespołów i każdy odpowiadał za zupełnie inne zadania. Powstał na przykład zespół poręczujący drogę, zespół odpowiedzialny za doposażanie obozów oraz grupa przeznaczona do wejścia na szczyt, której zadaniem było odbycie takich trzech wyjść aklimatyzacyjnych, a następnie zdobycie szczytu. Ostatnie z tych wyjść aklimatyzacyjnych miało miejsce w połowie kwietnia. Grupa himalaistów dotarła wówczas na wysokość 8100 metrów. Przy ustalaniu terminu ataku na szczyt wystąpiło sporo problemów i takich niedomówień, ponieważ zespół meteorologów, który znajdował się pod Everestem, miał zupełnie inne prognozy niż meteorolodzy, którzy przyglądali się sytuacji z Pekinu, i kiedy z partii nadszedł rozkaz bazujący na tych meteorologach z Pekinu, no to okazało się, że termin ataku na szczyt wyznaczono w inne dni niż zaplanowali to meteorolodzy znajdujący się pod Everestem, no ale taka była hierarchia, że rozkaz Pekinu był ważniejszy i trzeba było go wykonać. Rozdział drugi. Atak na szczyt. 24 kwietnia 17-osobowa grupa pod kierownictwem Wu Zangye ruszyła do ataku na szczyt. 4 dni później wspinacze dotarli do obozu położonego na wysokości 7400 metrów, ale wiatr był tak silny, że dalsza wspinaczka mogła zagrażać życiu. Po kontakcie radiowym z kierownikiem zdecydowano się wstrzymać atak i wrócić do bazy. 2 maja wiatr ucichł i Wu poprowadził kilkunastu towarzyszy i towarzyszki ponownie w górę. 4 maja Chińczycy dotarli do obozu 5 na wysokości 7600 metrów. Niestety im alpiniści znajdowali się wyżej, tym wiatr ponownie się nasilał. Podobno wiał nawet z prędkością 80 km na godzinę. W takich warunkach Wu następnego dnia poprowadził cały ten zespół do obozu 6 położonego na wysokości aż 8200 metrów. 5 maja Chińczycy ruszyli do najwyższego obozu, który znajdował się na wysokości 8600 metrach. Kierownik Wu postanowił wtedy odpiąć się od poręczówki i odejść trochę kawałek od pozostałych, aby nakręcić moment opuszczenia obozu, ponieważ był on odpowiedzialny zarówno za zdjęcia, jak i filmy. I wtedy poczuł się wyczerpany. Zapewne musiał trochę przyspieszyć, żeby wyprzedzić kolegów, ustawić się i nagrać ich przejście. I chwilę później poprosił swojego zastępcę, którym był Daping Kuo, aby to on przejął dowodzenie i poprowadził 13 mężczyzn i 3 kobiety do najwyższego obozu, a on swoim tempem będzie szedł za nimi i do nich dołączy. Wu po prostu nie chciał opóźniać pozostałych uczestników swoim wolnym tempem. To podejście, nie tylko ze względu na warunki pogodowe, ale również na wysokość i trudności techniczne, było bardzo wymagające. Dopiero w nocy Chińczycy dotarli do namiotów, było już po 20 i miały kolejne minuty, a nigdzie nie było widać ich kierownika Wu. Niektórzy wychodzili z namiotu i świecili latarkami, szukając zaginionego i próbując wskazać mu właściwą drogę do obozu, jednak mężczyzna nie nadszedł. Rankiem rozpoczęto poszukiwania. Schodząc po swoich śladach, natrafiono na leżący na śniegu czekan, plecak, kamerę filmową i butlę tlenową, ale nigdzie nie było ich kierownika. Poszukiwania zaginionego rozpoczął także zespół, który znajdował się w tym niższym obozie. Podszedł on do góry, szukając Wu. Sytuacja stała się bardzo trudna. Był 6 maja, kierownik zaginął, a pogoda była niepewna. W najwyższym obozie czekano 2 dni, aż ktoś podejmie jakąś decyzję, a w końcu okazało się, że 8 maja, choć aura była już sprzyjająca, no to okazało się, że większość himalaistów po 2 ciężkich nocach na tak dużej wysokości miała problemy z odmrożeniami, zmęczeniem czy oznakami choroby wysokościowej, a na dodatek w namiotach zaczynało brakować pożywienia. Aby uniknąć tragedii, nakazano wszystkim następnego dnia zejść do niższych obozów. Nastroje wśród uczestników były ponure. Zbliżał się monsun i wszyscy wiedzieli, że kolejnej szansy może już nie być. Jeden z uczestników, 26-letni Shia Boyu, podczas noclegu na wysokości 8200 metrów oddał swój śpiwór innemu wspinaczowi, który zapomniał lub zgubił swój ekwipunek. Noc była bardzo mroźna. Następnego dnia organizm Boyu był wychłodzony i musiał natychmiast rozpocząć zejście do bazy. Szybko okazało się, że jeden nocleg na wysokości ponad 8000 metrów poza śpiworem okazał się tragiczny w skutkach. Po dotarciu do namiotu medyków, Shia nie mógł ustać na własnych nogach. Niestety lekarzom nie udało się uratować odmrożonych nóg 26-latka. Zostały one amputowane. Zbliżał się koniec wyprawy, a wciąż nie zdobyto szczytu. W bazie zaczynało brakować żywności, o czym poinformowano Komitet Centralny Partii. Już następnego dnia z Pekinu wystartowały dwa samoloty ze świeżymi warzywami, konserwami i innymi brakującymi produktami. Maszyny wylądowały w Tybecie, skąd następnie ciężarówkami dowieziono ekwipunek dla wyprawy. Rozdział trzeci. Do trzech razy sztuka. 12 maja ekspedycyjni meteorolodzy poinformowali kierowników, że krótkie okno pogodowe pojawi się już po 25 maja. Ta informacja bardzo zmobilizowała wszystkich w bazie. Rozpoczęto selekcję himalaistów, którzy będą mogli podjąć się tego ostatniego ataku na szczyt. Zespół skompletowano m.in. dzięki osobom z grupy, której zadaniem było tylko poręczowanie drogi do obozów. Niestety większość z zespołu himalaistów, który był przeznaczony tylko do ataku na szczyt, cierpiała już wówczas na poważne odmrożenia, wyczerpanie czy objawy choroby wysokościowej. 17 maja rozpoczął się ostateczny atak na szczyt. Dwa zespoły rozpoczęły podejścia do obozów wyższych. 19 maja Chińczycy dotarli na przełęcz północną, jednak wówczas zaczął intensywnie sypać śnieg. Himalaiści zostali uwięzieni w tym miejscu przez 4 kolejne dni. Wiał wtedy cały czas silny wiatr, dlatego nie dało się rozpalić kuchenki gazowej. Chińczycy podobno nawet głodowali przez te kilka dni. Sytuacja polepszyła się dopiero 23 maja. Nadeszło spodziewane przejaśnienie, co pozwoliło na opuszczenie namiotów i podejście do obozu wyższego. Warunki były bardzo trudne. Chińczycy musieli przedzierać się przez głęboki śnieg. Dzień później ich śladem ruszył drugi zespół. 26 maja doszło do spotkania dwóch ekip w obozie szturmowym na wysokości aż 8680 metrów, a więc już niemal przy tym drugim stopniu. Chińczycy rozbili najwyżej położony obóz w historii himalaizmu. Niecałe 200 metrów od szczytu góry. Jeszcze tego samego dnia czterech uczestników podeszło pod drugi stopień z fragmentami drabiny i zlinami i wspinacze połączyli aluminiowe części, instalując około 5-metrową drabinę w tym najtrudniejszym miejscu. Ponieważ cały drugi stopień ma około 20 metrów wysokości, ale ten najtrudniejszy fragment to jest właśnie około 5 metrów. W końcu dopisało im szczęście. Poranek 27 maja był bezchmurny. 9-osobowy zespół ruszył w górę, niosąc statyw geodezyjny, który miał stanąć na szczycie i już około godziny 9:30 rano cała grupa pokonała drugi stopień. Według późniejszych relacji, podczas tego ataku 28-letni Tybetańczyk Gongga Pasang kilka razy mdlał po drodze, koledzy musieli go cucić, a on nalegał, aby wraz z nimi wejść na szczyt i nie godził się, gdy ci nakazywali mu zejście. I mimo tych częstych utrat przytomności, w końcu wraz z całą resztą dotarł on na szczyt i miało to miejsce 27 maja 1975 roku o godzinie 14:30. Na wierzchołku Everestu znalazła się wówczas himalaistka Pan Duo, Tybetanka, znana także jako Pantog, i górę zdobyła ona wraz z 8 partnerami. Chinka została pierwszą kobietą, która zdobyła Everest od strony północnej, jednak nie pierwszą kobietą w ogóle, ponieważ 11 dni wcześniej działająca równocześnie wyprawa japońska, ale ona wspinała się od strony nepalskiej, również osiągnęła sukces i pośród zdobywców szczytu znalazła się nauczycielka gry na fortepianie Junko Tabei, pierwsza kobieta w historii, która zdobyła Everest. Na szczycie Chińczycy zrobili serię zdjęć, nagrano film, a także zainstalowano ważącą 5 kg aluminiową konstrukcję, czyli ten statyw geodezyjny, który został wkopany głęboko w śnieg. Kilka miesięcy później zobaczyli go brytyjscy alpiniści, namacalnie potwierdzając, że faktycznie Chińczycy dotarli na najwyższą górę świata. Co ciekawe, aż 6 z 9 uczestników, jacy stanęli na szczycie, znalazło się tam niespodziewanie, ponieważ należeli do zespołów poręczujących drogę pomiędzy obozami, a nie do zespołu, który miał atakować szczyt. Pewnie zastanawiacie się, gdzie w tym wszystkim wątek George'a Mallory'ego i Andrew Irwina. Dotarliśmy do końca opowieści, a wciąż nie wspomniałem wam o odnalezionym przez Chińczyków ciele jednego z himalaistów. Dlaczego? Otóż początkowo nikt o tym nie mówił. Nie wspominały o tym żadne raporty ani relacje z wyprawy. Po raz pierwszy ten temat wypłynął na światło dzienne dopiero 4 lata później. Wówczas miała miejsce japońska wyprawa rekonesansowa, która planowała wejść na górę tą samą drogą co Chińczycy i w składzie japońskiej ekspedycji, która działała jesienią 1979 roku, znalazło się kilku Chińczyków, którzy byli już na Ewereście. Jednym z nich był Wang Hongbao. 11 października, gdy znalazł się pod przełęczą północną, powiedział swojemu partnerowi wspinaczkowemu, którym był Japończyk Ayoten Hasegawa, że 4 lata wcześniej odnalazł on ciało himalaisty. Czekanem wskazał piramidę szczytową jako miejsce, gdzie leżały zwłoki. Wang na śniegu napisał liczbę 8100, która miała oznaczać wysokość, na której zlokalizowane były zwłoki. Według niektórych źródeł była to wysokość 8200 metrów. I podobno Chińczyk powiedział wtedy, że himalaista leżał pomiędzy skałami i określił je jako stare angielskie zwłoki. Zwrócił on uwagę, że był to mężczyzna i miał dziurę w policzku. Kiedy Hongbao dotknął jego ubrania, to rozpadło się po prostu na pył w jego dłoni. Niestety nigdy nie udało się dopytać Wonga o szczegóły tego znaleziska, ponieważ następnego dnia, 12 października, wraz z 2 chińskimi towarzyszami zginął w lawinie, która zeszła z przełęczy północnej. Wiadomość, którą przekazał dzień wcześniej, obiegła szybko całą Japonię, a następnie cały świat. Przez wiele lat zastanawiano się, czy Chińczyk natrafił na ciało George'a Mallory'ego, czy być może Andrew Irwina. Dopiero po wielu latach, w 1999 roku, Konrad Anker odnalazł ciało George'a Mallory'ego i okazało się, że leżał on w zupełnie innym miejscu niż wskazywał Wang, a więc himalaistą, którego on znalazł, musiał być młodszy z duetu Andrew Sandy Irwin, ponieważ nikt inny nie zaginął w tamtej okolicy. Przy ciele George'a nie odnaleziono aparatu Kodaka, który duet miał ze sobą i na którym mogą znajdować się dowody świadczące o wejściu Brytyjczyków na Everest w 1924 roku. Skoro aparatu nie znaleziono przy Mallory'm, rozpoczęły się spekulacje, czy w 1975 roku Chińczycy nie odnaleźli aparatu przy ciele Irwina. Obecnie najważniejszą rzeczą, którą szuka się na Everestie, to jest właśnie ten aparat Kodaka, ponieważ wiele osób wierzy, że jeśli zostanie on odnaleziony, no to tam znajdują się dowody na to, że George i Andrew faktycznie zostali pierwszymi zdobywcami Everestu w historii, no i dokonaliby tego już prawie 100 lat temu. Chińczycy nigdy nie potwierdzili oficjalnie tej historii, lecz niejednokrotnie pojawiały się sygnały ze strony niektórych himalaistów, że faktycznie ciało zostało odnalezione. Na przykład w siedzibie Chińskiego Stowarzyszenia Alpinizmu w Pekinie w 1984 roku doszło do spotkania przedstawicieli strony brytyjskiej i chińskiej. Doszło do niego z inicjatywy Sir George'a Bishopa, ówczesnego prezesa Królewskiego Towarzystwa Geograficznego, a stronę chińską reprezentowała wtedy Tybetanka Pan Tong i Wang Fuzhou, czyli zdobywca Everestu z 1960 roku, który w tamtym czasie pełnił funkcję prezesa Chińskiej Federacji. Chińczycy podobno powiedzieli wówczas brytyjskim dyplomatom, że podczas chińskiej wyprawy w 1975 roku zespół znalazł ciało Sandy Irwina i aparat Kodaka, który następnie przywieźli do Pekinu. Później chińscy technicy próbowali wywołać kliszę, ale nie udało im się odzyskać żadnych obrazów, a klisza się zniszczyła podczas tych prób i z tego powodu zdecydowali się nie przyznawać do znaleziska. Himalaistka powiedziała, że ciało Sendego zostało pochowane pomiędzy skałami. Czy tak było naprawdę? Tego nie wiemy, ponieważ to wszystko jest dość tajemnicze. Ten dyplomata brytyjski, który usłyszał tę historię, też nigdzie nie jest podany z imienia i nazwiska. Są to takie przekazy, jakieś anonimowe informacje, więc nie wiemy, czy jest tak na pewno, ale coraz więcej plotek pojawia się na ten temat. A wracając do chińskiej ekspedycji z 1975 roku, to z pewnością można zarzucić jej wiele takich nieczysto sportowych zachowań, jak dojazd ciężarówkami niemal do samej bazy, podejścia w grupach liczących czasami kilkadziesiąt osób, czy wnoszenie drabiny aż pod sam szczyt, żeby pokonać trudności techniczne, lecz z pewnością Azjaci dokonali podczas tamtej wyprawy rzeczy niezwykłej. Jako pierwsi w historii wprowadzili na szczyt Everestu aż 9 himalaistów, w tym himalaistkę, Kobiety podczas tamtej wyprawy odegrały ważną rolę. Kilka z nich osiągnęło wysokość powyżej 8600 metrów. Na dodatek wspinaczka odbywała się już na początku pory monsunowej, przy silnym wietrze i opadach śniegu. Chińscy alpiniści okazali się niezwykle silni i wytrzymali. Spędzili wiele nocy na wysokości 8000 metrów, a kilka nawet na wysokości 8600 metrów, a na dodatek wnosili ze sobą jeszcze drabinę. To podczas tej wyprawy ustalono, że wysokość Everestu wynosi 8848 metrów. To wszystko na dzisiaj i chciałbym na koniec wspomnieć Wam jeszcze o himalaiście, który nazywał się Shia Boyu. Wspominałem w materiale, że stracił on obie nogi podczas tej wyprawy na Everest, kiedy oddał śpiwór swojemu partnerowi i on nie zrezygnował z marzenia o wejściu na najwyższą górę świata i dopiero w 2014 roku, czyli niemal 40 lat później, ponownie dotarł na Everest i spróbował wejść na szczyt góry. Jednak wówczas, nie wiem czy pamiętacie, miała miejsce taka duża lawina, która przerwała wspinaczkę. Shia był bardzo ambitny, więc rok później, już grubo po 60, ponownie postanowił wspinać się na Everest, oczywiście wtedy już od strony nepalskiej. I wówczas miało miejsce to słynne, tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi, które zakończyło cały sezon. I po dwóch takich nieudanych próbach Shia Boyu nie poddał się i ponownie wrócił na Everest i w 2016 roku dotarł zaledwie 100 metrów od szczytu. Jednak wówczas warunki mocno się popsuły, zaczął sypać śnieg i zdecydował się Shia, że nie będzie wchodził na szczyt, bo wraz z nim byli szerpowie, tylko podejmie rozsądną decyzję i nie chciał ryzykować zarówno ich życia, jak i swojego i postanowił zejść do bazy. Nie było już szansy na kolejne wejście w tamtym sezonie, więc trzecia wspinaczka Shia Boyu na Everest nie udała się. Jednak on naprawdę był bardzo ambitny, ponieważ wrócił po raz czwarty, a tak w sumie to po raz piąty na Everest w 2018 roku i wówczas w końcu w wieku 69 lat stanął on na szczycie góry i było to chyba pierwsze zdobycie Everestu człowieka po amputacji obu nóg. Ale naprawdę ta historia Shia Boyu jest niezwykła, sami przyznacie. To wszystko na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku i na szlaku. Do zobaczenia. Cześć.